Dojrzałość emocjonalna oznacza, że rozumiem, co się ze mną dzieje, potrafię przewidywać swoje emocje, a także, uwaga, potrafię podjąć decyzję o tym, co będę czuć i w jakim natężeniu będę czuć. Brzmi niewiarygodnie, a jednak jest to możliwe. Zacznijmy od początku. Dojrzeć to słowo, które ma wiele znaczeń. Dojrzeć to znaczy zobaczyć, zauważyć. Dojrzeć to być gotowym do, na przykład do zmiany, do działania. I dojrzeć to zauważ, kiedy popatrzymy na owoce na przykład. Dojrzeć to być gotowym do wydania owoców. I ja chcę Cię dzisiaj zaprosić do takiego wycinka dotyczącego dojrzałości emocjonalnej, który nazywa się procesem regulacji emocji. Czyli jak regulować proces emocji, by czuć to, co chcemy czuć. Albo inaczej, by emocje nami nie zarządzały. Chodzi o to, żeby rozumieć, że potrafisz zatrzymać się w tym, żeby się nie wściekać, żeby nie wypowiedzieć różnych nieprzyjemnych rzeczy. Jak radzić sobie z lękiem i niepokojem? Jak radzić sobie nawet ze smutkiem i z różnymi innymi emocjami uznawanymi przez nas za trudne? Do tego właśnie służy taki model, który się nazywa modelem regulacji emocji Grossa. Ja go dzisiaj przełożę z psychologicznego na ludzki, żeby Ci pokazać, że to jest dosyć łatwe, właśnie jeśli się widzi i rozumie. Natomiast kluczowe jest to, że my emocjami nie zarządzamy, tylko możemy wpłynąć na to, co czujemy. Dlaczego? Zacznijmy od tego, że emocje to kluczowy mechanizm ludzkiego funkcjonowania i właśnie przystosowania się do otoczenia. Czyli nasze emocje, to co czujemy i jak czujemy i ich intensywność, bardzo często jest pochodną tego, jak zostaliśmy ukształtowani, czyli inaczej wychowani. Już Lazarus, twórca teorii stresu, mówi o tym, że to nie bodziec jest przyczyną naszych emocji, czyli nie sytuacja, która się wydarza, ale to, co powoduje nasze emocje, to jest nasza interpretacja tego, co się wydarza, czyli to jest nadzieja dla nas, że my możemy nauczyć się reinterpretować sytuację. Żeby zrozumieć, co to znaczy, że emocje są pochodną interpretacji sytuacji, podam prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że pracuję w korporacji, wykonuję jakieś zadania, nie wiem, rozmawiam z klientem i kątem oka widzę, że dostaję SMS-a od mojego szefa, albo jeszcze inaczej. Kątem oka widzę, że mój szef dzwoni do mnie, nie mogę odebrać, bo rozmawiam z klientem. I kiedy kończy dzwonić, widzę, że przychodzi SMS. To, czy urośnie mi ciśnienie na myśl o tym, że nie odebrałam telefonu od szefa, rozmawiając z klientem, zależy właśnie od interpretacji sytuacji. Czyli prawdopodobnie szef dzwonił, bo oczywiście ma coś ważnego do załatwienia. Ale jeżeli ja postrzegam mojego szefa jako bezpiecznego w relacji, czyli takiego, który, no dobra, dzwonił, nie dodzwonił się, zaczeka, aż oddzwonię, w związku z tym zauważ, że we mnie nie ma żadnego napięcia, niepokoju ani lęku. Natomiast jeżeli ja mam doświadczenie niespełniania oczekiwań albo takie doświadczenie, że kiedy nie zrobiłam czegoś natychmiast i od razu, to był krzyk w domu, albo było jakieś niezadowolenie, albo była jakaś kara, to to zapisane w ciele powoduje moją interpretację tej sytuacji. Nie odebrałam telefonu, pewnie będzie zły, pewnie będą mnie czekały jakieś negatywne konsekwencje, powoduje, no, że rośnie mi ciśnienie. Ale uwaga, zauważ, to ciśnienie rośnie na skutek myśli, które mi się teraz pojawiają w głowie. Jak to zostanie ocenione, czy on będzie zły, na skutek tego, że mam takie doświadczenia, że ktoś był zły, kiedy nie działałam w określony sposób. I teraz zobacz, jak przebiega ten proces pojawienia się emocji, czyli pojawia się bodziec, dzwoniący telefon, potem ja rozpoznaję ten bodziec jako zagrażający albo niezagrażający, na przykład mojej ocenie, mojej potrzebie akceptacji, mojej potrzebie kompetencji, i to wyzwala reakcję. Na przykład może wyzwolić reakcję fizjologiczną pod tytułem: o Jezu, zaczynają mi się pocić ręce, albo bije mi serce, albo krew napływa mi do policzków. Uruchamia moją reakcję doświadczeniową, czyli przypominam sobie, że mam takie doświadczenia, kiedy było niemiło, jak nie odebrałam telefonu. I oczywiście kolejną reakcją jest reakcja behawioralna, czyli co ja z tym zrobię. I mamy taką sekwencję: sytuacja, uwaga, ocena i zaktywizowana reakcja emocjonalna. Zobacz, że zanim dojdzie do reakcji, choć to się dzieje w dość krótkim czasie, można by było powiedzieć, wydarza się całkiem dużo na poziomie fizjologii, ale przede wszystkim na poziomie naszego mózgu. Zauważ, mam nadzieję, że to jest teraz jasne albo wręcz oczywiste, że emocje powstają w mózgu w bardzo krótkim czasie i zależą od tego, jakie mamy doświadczenie, jak nas nagradzano albo karano za różne sytuacje i jak to zinterpretujemy teraz. I według Grossa mamy dwie możliwości albo dwa takie główne momenty regulowania emocji. Możemy mówić o regulacji wyprzedzającej, czyli ja antycypuję, co może się wydarzyć, antycypuję, co może mnie zdenerwować, zaniepokoić albo wprowadzić w zakłopotanie i zmieniam sytuację zewnętrzną. Albo możemy mieć regulację korygującą, która oczywiście z punktu widzenia naszego dostosowania, naszego dobrostanu i naszej umiejętności radzenia sobie ze stresem jest znacznie dla nas taka, no powiedziałabym, lepsza albo adekwatniejsza. I ta regulacja korygująca pojawia się wtedy, kiedy już doszło do danej sytuacji i ja mogę zdecydować, co zrobię, żeby czuć się w określony sposób, albo uwaga, żeby nie czuć się w określony sposób. Zacznijmy od regulacji poprzedzającej, to będzie łatwiejsze. Ona po prostu polega na unikaniu lub zbliżaniu się do bodźców, które potencjalnie wywołują emocje. Czyli chodzi o to, że jeżeli mam takie przekonanie, że jak pójdę na spotkanie z prezesem, który jest nowy w firmie, to ja będę umierać ze strachu, będę mieć ogromny lęk i napięcie przed tym, że nie daj Boże zapyta mnie o coś i w mojej głowie pojawiają się myśli, że nie będę umiała odpowiedzieć i wyjdę na głupka, to ja mogę nie pójść na to spotkanie. Oczywiście, kiedy mówimy o zbliżaniu się do bodźców, to może być taka sytuacja, że ja wiem, kiedy ja się czuję świetnie i w jakich sytuacjach czuję się dobrze, więc ja zarządzam sytuacjami w taki sposób, żeby znaleźć się w miejscu, w którym na pewno poczuję się dobrze, bezpiecznie, poczuję radość i zadowolenie. I to regulowanie wyprzedzające jest dobrą strategią, ale na krótką metę, zwłaszcza w sytuacji emocji trudnych. No bo co z tego, że ja po raz kolejny nie pójdę na spotkanie? Albo że idąc na spotkanie i myśląc, spotkam tego kolegę, co go nie lubię, co jest zawsze wobec mnie uszczypliwy, to usiądę na końcu stołu, żeby mnie nie mógł dopaść. Długoterminowo ja nie osiągam swoich celów wtedy, kiedy unikam. I Gross mówi też o takiej strategii jako odcinaniu się od możliwości wykorzystywania swoich zasobów i uczenia się czegoś na nowo. To, co jest ważne, to to, że możemy modyfikować sytuację. Czyli odejść od stołu, przy którym siedzą osoby dla mnie zagrażające, zaplanować, że wyjdę wcześniej z przyjęcia, na którym babcia lub ciocia mogą zadawać niezręczne pytania. Modyfikowanie sytuacji zewnętrznej jest w strefie mojego wpływu wtedy, kiedy ja już przewiduję, że to na pewno nie będzie dla mnie dobre. Oczywiście to jest trudne, bo wielu z nas jest jeszcze w tych powinnościach. Powinnam tam pójść, powinienem to zrobić, muszę się z nimi spotkać. No niemniej jednak mogę zdecydować, jak się zachowam na wypadek, gdyby te emocje się pojawiły. Co zrobić w sytuacji, kiedy już jesteśmy w sali, do której zaprosił nas prezes i zaczynamy czuć napięcie i niepokój. Wtedy mamy pierwszy element, który się nazywa przekierowanie uwagi, czyli ja decyduję o tym, że moja uwaga z lęku i napięcia idzie gdzie indziej. I tutaj mamy dwa mechanizmy regulacji emocji. Jeden, który nam sprzyja, ale z którego dosyć rzadko korzystamy, i drugi, który absolutnie działa przeciwko nam, ale niestety korzystamy z niego znacznie częściej. Zacznijmy od tego, który jest naszym sprzymierzeńcem, czyli mechanizm dystrakcji. Mianowicie, jeżeli siedzę na spotkaniu i myślę sobie, o Boże, co będzie, jak on mnie zapyta i okaże się, że jednak nie wiem, nie potrafię i wykaże mi, że jestem nikim, to ja mogę przełożyć swoją uwagę, no jednak na myślenie pozytywne. Halo, ale przecież mnie tu zaprosił. Przecież pracuję 5 lat w tej firmie i mam kompetencje. Przecież osiągam wiele rzeczy, potrafię działać w określony sposób. Ostatnio zostałam doceniona za kolejny projekt. Zobaczcie, ja nawet teraz jak to mówię do was, to ja już się uspokajam w ciele i tak jakbym używała noża do przecięcia tej galopady negatywnych myśli w mojej głowie. W związku z tym przestaję mieć lęk i napięcie, zaczynam czuć spokój i bezpieczeństwo wynikające no właśnie z tego, że moja uwaga jest skierowana na to, co wiem i umiem, zamiast myśleć o tym, na czym zostanę przyłapana. Jeżeli to jest trudne, to można się spróbować skoncentrować na bodźcach nieemocjonalnych, na przykład liczenie w myślach. Ja lubię ten rodzaj myślenia, liczenia od tyłu, mianowicie 652, 651, 650, 649, czyli coś, co będzie naprawdę angażujące dla mózgu i naprawdę odetnie nas od szajby, która właśnie się rozpala w głowie, bo wymaga koncentracji uwagi na czymś innym. Cały czas zależy nam na tym, żeby użyć mechanizmu, w którym przekierowuje uwagę. Niestety mamy jeszcze taki mechanizm jak ruminacja, z którego wielu z nas korzysta dosyć często i bezwiednie. Mianowicie koncentrowanie się jednak na tych emocjach negatywnych, czy niekonstruktywnych, czy przerażających nas i uwaga, przypominanie sobie tych sytuacji, w których te emocje się pojawiały. No tak, ale jak ostatnio byłem na spotkaniu przy projekcie i Zuśka mnie zapytała, to nie umiałem i oni patrzyli na mnie jak na debila. O rety, a pamiętam jak wtedy prezes pojechał po tym gościu i naprawdę go zmiażdżył. Ta sytuacja powoduje, że emocje się nakręcają. Natomiast wyniki badań dość jednoznacznie pokazują, że właśnie to ruminowanie zdarzeń wywołujących smutek i złość prowadzi do podtrzymywania tych emocji. My tu już nic nie możemy wyregulować. Na dodatek one stają się intensywniejsze i wydłużają czas trwania. Taką ruminację stosujemy też czasami, próbując z kimś pogadać o tym lęku i napięciu. Pamiętajcie, że im częściej mówimy o emocjach, mówimy o tym, co nas złości, irytuje, czy powoduje lęk i obawę, to my te emocje zapraszamy do ciała. Po raz kolejny je przeżywamy. W związku z tym, żeby regulować emocje, warto szukać możliwości przecięcia myśli je wywołujących. Jeżeli nie uda nam się przełączyć uwagi, to mamy drugi element, mianowicie reinterpretacja, czyli inaczej mówiąc, zmiana poznawcza. Możemy wykonać coś, co się nazywa pozytywne przewartościowanie, czyli nadać pozytywne znaczenie negatywnemu zdarzeniu, które i tak już się pojawiło i nie mamy wpływu na to, że ono się pojawiło, ale ono może być dla nas połączone z rozwojem osobistym, czyli możemy zobaczyć, że czegoś się nauczyliśmy. Czyli na przykład tak się na chwilę zawahałam, czy podać wam osobisty przykład, ale podam. Byłam ostatnio na urlopie i postanowiłam tak w ostatniej chwili kupić sobie etui do telefonu. I najpierw podeszłam i poprosiłam panią, żeby mi podała etui. Ona zapytała, jaki telefon. A potem postanowiłam zmienić kolor. I wyjęłam sobie sama z szafki etui. Kiedy przyjechałam do domu, okazało się, że wybrałam nieprawidłowe etui. No i teraz mam wybór. Albo będę się złościć, mielić to w głowie, matko, jak mogłam, tyle pieniędzy, znowu byłam nieuważna, albo mogę sobie powiedzieć, okej, to jest świetna nauczka dla mnie, że czasami zapominam o tym, że mogę skorzystać z pomocy i postanawiam decydować sama. W związku z tym lekcja dla mnie jest taka, że następnym razem znowu poproszę o pomoc, choć czasami jest to dla mnie trudne. Zobaczcie, kiedy przechodzę do lekcji, to mnie uspokaja, bo ja mam znowu władzę poznawczą nad tym, co się wydarzyło. Nie chodzi o to, że racjonalizuję każdą sytuację, ale chodzi o to, że biorę z tego to, na co mam wpływ. Wychodzę z tej bezradności dziecka, które mówi, o Boże, znowu jestem beznadziejny, do dorosłego, który mówi, dobra, czegoś mnie to nauczyło, następnym razem to wdrożę. I drugie tutaj element, który mamy, to tak zwane stwarzanie perspektywy. Mianowicie chodzi o pomniejszenie znaczenia negatywnego zdarzenia i zobaczenie, na ile ono jest względne w porównaniu z innymi zdarzeniami. Czyli to jest takie zdanie, które na pewno znacie, mianowicie za 2 lata, kiedy będziesz w innym miejscu swojego życia, to czy to, co teraz się wydarzyło, będzie miało znaczenie? Albo inaczej, jakie to ma znaczenie w kontekście twojego życia? Czy to ma w ogóle wpływ na coś? No dobra, chlapnąłeś na tym spotkaniu. Może nie znałeś odpowiedzi, ale czy za rok to będzie istotne dla ciebie w kontekście tego, kim jesteś i co dla ciebie ważne? Chodzi o to, żeby zejść z tego elementu, wiesz, takiego dramatyzowania, że wydarzyło się coś strasznego, na to, że no dobra, no wróciłyśmy zdrowe z tej Tajlandii, generalnie zrobiłam fajne zakupy, popełniłam jeden błąd. W całości nie ma to znaczenia. Zauważ, że mamy taką tendencję do robienia z igły widły, prawda? I to powoduje, że my się nakręcamy, bo ten drobiazg, ten drobny papierek zaczyna być elementem ważnym dla nas, to jak ważny potem będzie duża kartka papieru na przykład. No dobrze, a co jeśli przekierowanie uwagi i zmiana poznawcza nie zadziałały? Zostaje nam trzeci element, modulacja reakcji emocjonalnej. To jest dosyć trudne. Chodzi o to, że już jest reakcja fizjologiczna, już ci się trzęsą ręce, już masz czerwoną twarz, kołacze ci serce. I co wtedy zrobić? Gross mówi o tym, że mamy takie metody jak zmniejszanie napięcia emocjonalnego. Wszyscy je znamy, czyli medytacja, techniki relaksacyjne, intensywny wysiłek fizyczny. Albo, uwaga, niemyślenie o tym, czyli takie zatrzymywanie, wypieranie, co okazuje się być nieadaptacyjną formą regulacji emocji, bo one mimo wszystko zostają w ciele. Może być też formą regulacji to, że się z kimś nimi podzielimy, ale uwaga, z kimś, kto da nam empatię i zrozumienie, a nie nakręci nas w tych emocjach. Albo może być też tak, Gross mówi o tym, że możemy zarządzać reakcjami fizjologicznymi właśnie fizjologią. Czyli w sytuacji, kiedy czujesz, że rośnie ci ciśnienie i za chwilę będziesz mieć skołatane serce albo rozkołatane serce, to przyjmij pokorową twarz. Tak? Zatrzymaj te emocje w ciele. To wtedy one przestaną działać. Czyli zobacz. Żeby regulować emocje, potrzebujemy bardzo mocno uruchomić nasz mózg, albo inaczej zaprosić go do działania na rzecz nas samych, albo inaczej mówiąc, do bycia po naszej stronie. Oczywiście to może być trudne, jeśli my mamy bardzo dużo negatywnych doświadczeń i w sytuacji, kiedy masz włączyć uwagę albo zrobić reinterpretację danej sytuacji i mówisz, kurczę, mam pustkę w głowie, nic pozytywnego nie przychodzi mi do głowy, nie potrafię tego znaleźć, to tak podpowiem, że żeby móc efektywnie regulować swoje emocje, czyli działać w kierunku dojrzałości emocjonalnej, dobrze jest pracować z wdzięcznością i dobrze jest pracować z zaufaniem do siebie, bo im więcej masz pozytywnych doświadczeń siebie samego, tym łatwiej jest ci potem w trudnej sytuacji do tego sięgnąć. Natomiast są liczne badania, które pokazują, jakie są konsekwencje tego, że uwaga, my tłumimy emocje, bo tego jesteśmy nauczeni najczęściej, czyli wytrzymaj złość, udawaj, że nie czujesz lęku, zepnij się i zadziałaj tak, jakby tego nie było, czyli wyjdź ze swojej strefy komfortu, albo uczymy się właśnie tej regulacji emocji poprzez reinterpretację, czyli poprzez właśnie taką obróbkę emocjonalną, do której zaprasza Gross. Otóż okazuje się, że kiedy stosujemy wyparcie, to mamy takie sytuacje jak pogorszenie pamięci, mamy sytuacje, w której mamy docelowo słabszą ekspresję emocjonalną. Co ciekawe, osoby, które nauczyły się tłumić emocje, znacznie częściej mówią, że nie doświadczają wsparcia społecznego, czyli to tłumienie emocji nas odcina od kontaktu z innymi. Natomiast kiedy uczymy się tego właśnie regulowania emocji poprzez obrabianie poznawcze, to mamy znacznie lepsze procesy pamięci, myślenia, ale też to, co jest ważne, ludzie zdecydowanie bardziej lubią z nami przebywać. Bo to chodzi o to, że my mamy wpływ na to, jak się czujemy. W związku z tym zauważ, że jesteśmy zdecydowanie bardziej przewidywalni. Jesteśmy bezpieczni dla otoczenia, bo jeżeli ja wiem, co czuję i wiem, co mogę z tym zrobić, to ja nie wybuchnę. To ja nikogo nie zaatakuję. Oczywiście ten proces regulacji emocji, to jest proces, którego trzeba się nauczyć, trzeba być cierpliwym wobec siebie. Natomiast, no właśnie, na tym polega dojrzałość, że potrzebujesz dojrzeć do tego, żeby zobaczyć, co cię porusza, gdzie są te twoje tak zwane triggery, czyli twoje odpalacze, jakie wtedy pojawiają się myśli, jakie myśli wprowadzić w zamian i po dojrzeniu tego, dojrzeć do tego, żeby to zmienić. No jesteśmy zakładnikami swojej głowy. Mam nadzieję, że coraz lepiej to widzicie i coraz bardziej to do was dociera. I w głowie jest bezpiecznie, ale czasami jest nieznośnie. Model Grossa pomaga w zobaczeniu, że my możemy sobie w tej głowie uporządkować. Od nas zależy, jakie mamy myśli, od nas zależy, jaką narrację sobie snujemy w głowie na własny temat, a w związku z tym od nas zależy, jak się czujemy sami ze sobą i z innymi. Dzisiaj nagrywam na nowym sprzęcie. Dajcie znać, jak mnie słychać. Jak zawsze serdecznie poproszę o komentarze, co was poruszyło, co was zaciekawiło. I dziękuję za odpowiedź w ankiecie ostatnio. Dlatego nagrałam ten podcast, że bardzo chcieliście, żeby się pojawił. Przed nami krzyk i lęk uwięzione w ciele. A także zaplanowałam rozmowę z Justyną Żejmo o tym, jak wychodzić silniejszym z trudnych sytuacji dzięki naszemu mózgowi. Jest jakaś zajawka na mózg, jak widzicie. To faktycznie coś, co mnie ostatnio fascynuje. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że słuchacie. Dziękuję, że się dzielicie. Do usłyszenia lub obejrzenia lub spotkania w realu.